design,
biznes,
użytkownicy,
technologie,
dobre praktyki,
fuck-upy,
przemyślenia,
wywiady,
nasze doświadczenia,
historie gości,
poważnie
i z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam, Ilona Skarbowska
i Radek Rejser.
Nasi klienci bardzo lubią mierzyć, zresztą to jest całkiem oczywiste, dlatego że prowadzą biznesy. Biznes, wiadomo, musi się dobrze kalkulować. I takie próby mierzenia doświadczenia klienta widzę w projektach, widzę w biznesach. Są czasami udane, czasami mniej udane, ale na pewno to, co widzę, to jest bardzo duża potrzeba, aby to doświadczenie mierzyć. I dlatego dzisiaj o tym porozmawiamy. A dzisiaj jest z nami gość, wyjątkowy gość, dlatego że jest to nasza koleżanka z zespołu, Asia Sabak. Cześć, Asia.
Cześć.
Asiu, jesteś u nas service designerką i researcherką. Zajmujesz się również oczywiście projektowaniem tradycyjnego UX-a. Chciałbym, żebyś jeszcze powiedziała coś sama o sobie. Skąd tutaj przyszłaś? Może nie tak fizycznie, chociaż to jest też w sumie ciekawe, tak? Bo Asia na co dzień mieszka na Maderze. Asia, jakbyś opowiedziała troszeczkę o sobie, kim jesteś zawodowo i jakie były twoje ścieżki?
Zaczynałam w ogóle nietypowo, bo dawno, dawno temu jako grafik komputerowy jeszcze w czasach Photoshopa 7. Przez wiele ścieżek kariery dotarłam do momentu, kiedy znalazłam się w zespole UX-owym pracując dla Accenture. Nagle się okazało, że to jest świat, który mnie wciąga, że ja lubię pracować na projektach, które się rozwijają i się same definiują. Miałam ogromne szczęście się zetknąć z Agą Szóstek, która się osobiście zajęła tym, żeby mnie pokierować w dobrą stronę. No i popchnęła mnie w stronę service designu, czyli patrzenia z bardzo wysokiej perspektywy na projekty, czyli nie tylko z projektowania prostego UX, który nigdy nie jest prosty, ale właśnie z rozpoznawania tego, z czym się mierzymy, czy podeszliśmy do tego zagadnienia z dobrej strony i na przykład, dlaczego ponieśliśmy porażkę i czy możemy ją naprawić. Co myślę, moje ulubione fragmenty procesów, no i też rozpoznawanie, patrzenie właśnie, jak nam te mierniki rosną i jak się dowiadujemy nowych rzeczy.
Rosną czy maleją?
Zależy, jaki miernik. Na przykład czas wykonania jakiejś czynności na stronie, no to chcemy, żeby zmalał, tak? Ale częstotliwość odwiedzania strony albo czas spędzony na konsumowaniu kontentu, chcemy, żeby rósł.
No właśnie, tutaj są jakieś takie konkretne mierniki, o których będziemy zaraz rozmawiać, ale chciałbym ciebie jeszcze zapytać, Asia, dlaczego w ogóle mierzymy, po co nam są te mierniki?
Tworzymy sobie projekt, tworzymy sobie pomysł, mamy ten pomysł, chcemy, żeby on zadziałał i skąd mamy wiedzieć, że on zadziałał? Wiemy już z doświadczenia, że jesteśmy ciekawi z natury, pobieramy masę na przykład aplikacji, odwiedzamy masę stron, ale tak naprawdę z niewielkim procentem zostajemy na stałe. I dlaczego się tak dzieje? Co nam na przykład zagrało w projekcie? Dlaczego tutaj nam nagle wzrosło, a potem się zatrzymało? To są rzeczy, które warto wiedzieć, bo dobry start oznacza, że mamy dobry produkt. No i teraz gdzieś na etapie już używania tego produktu, zaawansowania, coś tam nie kliknęło klientowi. No i skąd mamy wiedzieć dlaczego? No musimy mieć jakieś założenie na początku, że chcemy mierzyć to, to i to.
Konwersję. Chcemy mierzyć przychód. To jest dla mnie najważniejsze.
Miernik biznesowy wcale nie oznacza tego, że nasz klient jest zadowolony. Ja długo pracowałam dla operatora telekomórkowego i no cóż, ciężko się pracuje do monopolisty, który nie ma wyboru. No bo nie mamy wyboru, musimy mieć telefon komórkowy. Jakiś tam wybór między operatorami mamy. No ale zwykle jak już zaczniemy z jakimś umowę, to musimy skończyć. Więc usability tak naprawdę nie jest dla nich pierwszym wyborem, jeśli chodzi o inwestycje, a to bardzo źle, bo jeżeli wszyscy operatorzy są tacy sami i mamy do wyboru zupełnie podobne oferty, to właśnie jedno takie doświadczenie złe, które sprawi, że już przestaje nam się dobrze z tym operatorem żyć, sprawi, że odejdziemy do konkurencji. I teraz bardzo często, zresztą nie tylko firmy telekomunikacyjne, większość firm, większość właścicieli aplikacji skupia się na tym, żeby pozyskać jak najwięcej nowych użytkowników, nowych pieniędzy. Sęk w tym, pieniądze zwykle płyną od ludzi, którzy się z nami wiążą na stałe. Tak, ja sobie zainstaluję tą aplikację, mam na nią 5% zniżki aktualnie dzisiaj, no ale po 2 miesiącach ją instaluję, bo przyjdzie do mnie wiadomość, że teraz muszę zapłacić pełną stawkę. No a jeżeli jednak tego użytkownika przekonamy, że to ma wartość, my ci dajemy wartość, wartą tego, żeby nam chociaż te 5% dopłacić jeszcze, no to to są dla nas realne pieniądze.
Ale rozumiem, że te mierniki mają nam pokazać, jaką konkretną wartość, albo jak ta wartość ma wyglądać. Czy dobrze mówię?
Tak, dokładnie o to chodzi, bo świat nam się zmienił o tyle, że już nie chodzi o to, żeby mieć produkt, chodzi o to, żeby ten produkt przyjemnie używać, dobrze używać, łatwo używać. Przy wyborze, jaki mamy, chociażby w kupowaniu butów, to już nie myślimy o tym, chcemy mieć buty, żeby w nich chodzić. Myślimy o bardzo wielu innych rzeczach, jak gdzie się w nich pokazać, jakich będziemy używać, jakich są materiałów. To wszystko wpływa na doświadczenie użytkownika. A doświadczenie użytkownika jest zbudowane na tym, czy dostaję to, czego oczekiwałem. Albo jeśli dostanę to, czego nie oczekiwałem, to czy to jest lepsze od tego, czego oczekiwałem. I to jesteśmy w stanie miernikami wykazać. Jesteśmy w stanie spojrzeć z lotu ptaka, ale też bardzo indywidualnie na naszych klientów i po prostu zrozumieć, co ich jara, a co ich zniechęca i na tym gdzieś budować wartości, na tym te wartości szlifować. No a co jeszcze można powiedzieć, bo mierniki biznesowe to mierniki biznesowe. Wiadomo, że pieniądz jest najważniejszy. Ale też są firmy na świecie, tak jak Patagonia, które jak już się raz z nimi zwiążesz, to w zasadzie już do końca życia jesteś z nimi związany. I to są firmy, dla których wartość z założenia jest inna niż pieniądze.
No tak, ale to wynika z tego właśnie, że oni, rozumiem, mierzą doświadczenie klienta, analizują to, co im wychodzi i na bazie tego wprowadzają zmiany. Dlatego ten klient jest przywiązany, a nie dlatego, że na przykład podpisuje jakiś kontrakt, którego po prostu nie może się wywiązać na całe życie, prawda?
Tak, oni po prostu dostarczają dobry produkt, mają do niego świetną obsługę klienta. Też widzą, że na przykład jeśli chodzi o produkty odzieżowe, no to my coraz bardziej wychodzimy z tego fast fashion i zaczynamy doceniać produkty, które się kupuje raz na wiele lat i które można na przykład odnowić czy naprawić. I oni sobie to odkryli, oni zbadali swoich użytkowników, gdzieś sobie zmierzyli właśnie, że nie chodzi o to, żeby mieć co tydzień nową kurtkę, tylko żeby mieć tą kurtkę i przejechać przez nią 9 krajów i żeby ona nadal dobrze wyglądała. To jest ta wartość, którą oni zmierzyli, rozpoznali u swoich klientów i postanowili im taką wartość dostarczyć. I w efekcie zbudowali sobie bazę lojalnych klientów.
Wiesz, Asia, poruszamy się w sferze takich haseł bardzo ulotnych, bardzo niedotykalnych, jak wartość. Właśnie jak zmierzyć na przykład to, czy klient docenia wartość. Poza tym oczywiście, że możemy wystawić ankietę, gdzie będziemy oceniać na przykład to, czy materiał się zgadza, to czy wiem, atrakcyjność danego ubioru jest okej, czy też czy bluzka jest rzeczywiście nieprzemakalna, czy też, nie wiem, mogę ją prać dowolnie. To też są wartości, prawda? Ale wiesz, myślę o Patagonii i myślę o tym, że jednak to doświadczenie mocno związane z misją, która jest nienamacalna, no to jest też coś, co ich wyróżnia i tak na dobrą sprawę wiele produktów, które też bardzo tradycyjnych, nie tylko tych cyfrowych, właśnie z taką wartością też musi się liczyć, prawda? I też musi na nią patrzeć. I teraz jak to badać, jak to mierzyć, nie? To jest też bardzo ciekawe, bo to wszystko na końcu, pamiętajmy, musi wylądować w Excelu, prawda?
Ja tam nie jestem wielką fanką Excela, jest wiele innych metod, żeby pokazać nasze mierniki i wyniki tych badań, ale to wszystko, o czym mówisz, te wszystkie pytania, które możemy zadać użytkownikowi, to są tak naprawdę pytania o to, jak mu się używa czegoś. Czy mu się używa trudno, czy mu się używa łatwo, czy często korzysta z pomocy infolinii. Jak mu się rzep urwie, to dzwoni do nich, czy po prostu sobie go naprawia. To są teoretycznie rzeczy bardzo rozbieżne, ale jeśli przeskoczymy na produkty cyfrowe i mówimy sobie na przykład o tym, że mamy aplikację, która rozwiązuje, powiedzmy, skomplikowane problemy finansowe. No nie unikniemy tego, że ludzie wypełniają długie formularze, ale czy oni się w nich mylą? Czy rezygnują w połowie? Czy się wkurzają i dzwonią na infolinię, oczekują, że ktoś to za nich wypełni? To jesteśmy w stanie nie zmierzyć. I w ten sposób możemy się nauczyć, że kurczę, dochodzą do połowy i już nie kończą. Znaczy się, to jest ten punkt, który musimy dobadać, musimy porozmawiać bardziej szczegółowo z użytkownikami i zrozumieć, co tu nie zadziałało. Ale gdzieś na wszystkich etapach tego procesu, tej usługi sobie ustawiamy różne mierniki, takie można powiedzieć tamy na rzece, regulowane, gdzie sprawdzamy. Tu mamy spiętrzenie, tu mamy za mało wody. Jesteśmy w stanie sobie to wyregulować, jesteśmy w stanie to rozpoznać. I dlatego się mówi też o miernikach, że się je obserwuje, a nie mierzy i zapomina.
Bardzo ładnie to określiłaś. No ale właśnie teraz znowuż bardzo metaforycznie sobie tutaj mówimy. Może przejdźmy do konkretów, czyli konkretnych wskaźników, no bo bez jednej strony mamy wskaźniki, które są gotowe do wzięcia, że tak powiem. Są takie rynkowe, prawda, metody, czy też sposoby, które pomagają nam zmierzyć różne zjawiska. Jest taki obszar tego mierzenia, który też możemy sobie sami gdzieś tam skonstruować. To może najpierw skupmy się na tych elementach, które są dostępne, tych miernikach, które są dostępne na wyciągnięcie ręki, z których można skorzystać. O!
No mamy do dyspozycji takie narzędzia, chociażby jak Google Analytics, które nam może podpowiedzieć, ile czasu użytkownicy średnio spędzają na stronie, przez ile linków przeskakują. To są rzeczy, które nam mówią o tym, na ile angażujemy klienta w swój portal, w swoją usługę, w aplikację, ile razy klikną, gdzie klikną, tak zwani unique users, bardzo niedoceniana grupa użytkowników, czyli użytkowników, którzy są po prostu unikalni i ich sesja oznacza, że mamy jednego więcej stałego użytkownika, potencjalnego stałego użytkownika. To jest jesteśmy w stanie zmierzyć właśnie, ilu tych nowych użytkowników z nami zostaje, ilu wpada tylko na 5 sekund i wychodzi. To się może wydawać, właśnie te ogólnie dostępne mierniki dla mnie są chyba najważniejsze. To jest taki punkt wyjścia, z którym się trzeba zastanowić, bo nawet jeżeli projektujemy prostą stronę internetową, która ma jakąś funkcję informacyjną i widzimy w tych naszych miernikach, że ludzie nam wpadają na 5 sekund i wychodzą, no to co możemy z tego wywnioskować? No, że nie czytają tej strony. Dlaczego jej nie czytają? No to zobaczmy, skąd nam wchodzą. To też jesteśmy w stanie zmierzyć. I na przykład się okazuje, że wchodzą nam z wyszukiwarki. Na jakich frazę. No i może się nagle okazać, że na przykład mamy SEO źle ustawione i oni nam szukają kubełka, a my im sprzedajemy piaskownicę. No to nic dziwnego, że nie czytają. Więc to są niby takie proste rzeczy, ale właśnie one nigdy nie występują same. Gdzieś to jest taki początek łańcuszka. Coś zmierzyliśmy, dostrzegliśmy jakieś piknięcie, obniżenie, nieregularność, bo to bardzo często się do tego sprowadza, że jeżeli mamy coś skomplikowanego, co się odbywa etapami i gdzieś mamy za dużo albo za mało, no to ta nieregularność nam wskazuje, że tu w tym punkcie się coś dzieje. I wtedy sięgamy po następne wskaźniki, które nam mówią, dzieje się dokładnie na tym obszarze, albo dokładnie z tymi użytkownikami, albo dokładnie z tym urządzeniem. To się wydaje mega proste, ale właśnie ta indywidualność w tworzeniu mierników polega na tym, żebyśmy je sobie złożyli w taki sposób, żeby wchodząc coraz głębiej w te mierniki, mieć te informacje, które my potrzebujemy, żeby wprowadzić zmianę, żeby chociażby mieć refleksję, no bo te mierniki mogą nam też wskazać, to jest taki dla mnie trochę absurdalny przykład, ale on jest totalnie prawdziwy, że na przykład dużo internetu się nam sprzedawało w majówkę, jak padał deszcz. I to są rzeczy, które nam tradycyjnie z tak zwanego NPS-a, czyli zmierzenia satysfakcji klienta, nie wyjdą. Dlaczego oni akurat w majówkę dużo kupowali? To są rzeczy, które możemy sobie zmierzyć, możemy sobie na nie spojrzeć, ale właśnie, my byśmy tego nie wiedzieli, nasi badacze by tego nie wiedzieli, gdyby komuś nie przyszło do głowy porównać różne daty z takimi pikami i znaleźć ten wspólny mianownik, którym się okazała pogoda.
A mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego akurat deszcz?
Chociażby z tego, że mamy tendencję wyjeżdżania na majówkę i spędzania czasu poza domem, no i wiadomo, że wtedy mamy mniejszy dostęp do internetu, też nie chce nam się aż tak korzystać z tego internetu. Nie myślimy o zakupach, myślimy o tym, żeby sobie zrobić fajnego grilla, popływać, pojeździć gdzieś, coś zobaczyć, być może po prostu położyć się plackiem i nie myśleć o niczym. No ale jeśli deszcz pada i jestem w domu i miałam nadzieję na wszystkie te możliwe atrakcje i nagle muszę sobie znaleźć zajęcie, no to co my zwykle robimy? Odgrzebujemy rzeczy, których nie załatwialiśmy i załatwiamy je hurtem.
Myślałem, że powiesz, że teraz to po prostu będziemy je oglądać w internecie zamiast je robić.
No właśnie nie, właśnie to jest taka też ciekawa zależność, jeśli się patrzy na klienta takich bardzo popularnych usług, które są dla nas niezbędne, typu internet właśnie, jak chociażby najmniejsza awaria nam wpływa na wszystkie wskaźniki. Nawet jeśli ta awaria kompletnie nas nie dotyczy, jeżeli wyłączymy prąd w całej dzielnicy Warszawy, to zdecydowana grupa, powiedzmy spory procent tych gniewnych telefonów będzie do operatora internetu, tak? No bo to jest ważniejsze niż fakt, że nie mam światła. To jest też ciekawe, że patrząc na mierniki, nigdy nie możemy dojść do wniosku, że my już znamy powód, bo już nam się to kiedyś przytrafiło.
No okej, okay, Asia, powiedziałaś właśnie o narzędziu Google na Analytics, a jakie są metody jeszcze mierzenia, jakby jakie inne?
Ja bym powiedziała, że to są różne metodyki i mamy różne narzędzia, które nam ilościowo mierzą różne zachowania, czyli na powiedzmy dużej puli użytkowników nam porównują dzień po dniu, kwadrans po kwadransie, pokazują nam różne zmiany na bieżąco, na żywo. I to są bardzo fajne wskaźniki, które są takim bardzo dobrym informacyjnym punktem wyjścia, ale też mamy takie wskaźniki, które się mierzy raz na jakiś czas. I to są na przykład wskaźniki łatwości wykonania zadania albo wskaźniki, gdzie rozmawiamy z naszymi klientami, wprost pytamy się naszych klientów, czy zmiana, którą wprowadziliśmy, im odpowiada. I rozmawiamy sobie z nimi, albo przeprowadzamy z nimi ankietę i pytamy ich o jedną konkretną rzecz, która jest dla nas w danym momencie ważna, żeby na przykład zrozumieć, wprowadziliśmy nową, fantastyczną funkcję, która, wiecie, strzela laserem i wyrzuca konfeti, ale nikt jej nie używa. No to co możemy zrobić? No nie wydedukujemy sami z siebie, co się stało. Mamy wskaźniki, patrzymy, że tu i tu tacy użytkownicy w to wchodzą, a tacy nie. I rozmawiamy z nimi, ustawiamy sobie jakieś wskaźniki, jakieś miary, które nam pozwolą zdecydować, czy na przykład inwestowanie w to dalej ma sens. To są te rzeczy, które możemy mierzyć, ale z drugiej strony są właśnie wskaźniki, które mówią nam o tym, że liczbowo się coś zmienia, a to są też wskaźniki jakościowe, czyli te słynne buźki, które sobie klikamy w różnych miejscach i dajemy znać, że coś jest okej, coś nie jest okej. Odpływ użytkowników też nam mówi o jakości doświadczenia. Zapytania do infolinii nam mówią o jakości doświadczenia. Czy takie testy, które my przeprowadzamy jako UX, mierniki, czy kontrolujemy co jakiś czas, czy te standardy UX-owe są podtrzymane, czy na przykład 300 marketerów, którzy wprowadzają zmiany na stronę, na przykład nie sprawiło, że wszystko to, co nam się udało wyczyścić, znowu się zanieczyściło. Albo na przykład mierzymy sobie czas, w jakim użytkownik dociera na przykład do jakiejś funkcji, do jakiegoś przycisku i możemy sobie się wtedy posiłkować testami, na przykład, bo możemy dojść do wniosku, że może nie rozumie etykiety na tym przycisku. Więc robimy sobie testy AB i mierzymy, czy on jest lepiej z tą nazwą, czy jest tak samo. No to może jak jest tak samo, no to co innego musimy mierzyć. Więc wydaje mi się, że ja w ogóle podchodzę do mierników, owszem, są takie mierniki, one są zwykle jakościowe, które się mierzy regularnie i firmy, które mają dużą świadomość UX-ową, mają już dopracowane swoje metody i też na przykład wiedzą, że się je mierzy mniej więcej w tym samym okresie roku.
Żeby porównać do siebie, prawda?
Tak, no bo inny nastrój mamy w Boże Narodzenie, a inny w Boże Ciało, więc jakby to też jest wiedza, którą warto sobie gdzieś uwzględnić, jak rozmawiamy o testach i o miernikach. No a z drugiej strony są takie rzeczy, które się monitoruje na bieżąco i one naprawdę nie wymagają olbrzymich nakładów inwestycji, a już są takim źródłem informacji, szczególnie dla małych firm, że dzięki tym badaniom, dzięki tym miernikom możemy zainwestować dokładnie w te rozszerzone badania, których potrzebujemy. Czyli w pewnym sensie oszczędzamy sobie pieniądze, no bo jesteśmy w stanie na bardzo ogólnym poziomie zdecydować, gdzie leży nasz problem. No ale żeby to robić, to tak jak mówisz, musimy obserwować. A żeby obserwować, potrzebna jest regularność. Nie możemy wejść 4 razy w roku na jakąś statystykę, zanotować sobie wynik i próbować go w skali roku zastosować. To po prostu nie zadziała. Więc jeżeli obserwujemy coś na bieżąco i właśnie na przykład widzimy, że w majówkę nam niesamowicie wzrosło, no to może jest to jakaś okazja, którą powinniśmy wykorzystać.
Tak, myślę, że to jest jakaś jedna z pułapek właśnie w mierzeniu doświadczenia, myślę, że o których też jeszcze porozmawiamy, że nie do końca wyciąga się wiedzę z tego, czy też analizuje się te wyniki i je też powtarza, tak, sprawdza się ponownie, czy też po prostu na bazie tego nie wyciąga się wniosków i nie wdraża się tych wniosków. Powiedziałaś o metodykach. Jakie są twoje ulubione metodyki? Jakby z takiego punktu widzenia też najbardziej wartościowe.
Ja lubię mieć kontakt z użytkownikami. Tak jak mówiłam, ja lubię te proste mierniki, które mi dają wskazówkę, że tu i tu muszę zadać konkretne pytanie. I lubię sobie pójść wtedy do użytkownika i w różnych odcinkach czasu albo na różnych etapach tego samego produktu zadać mu porównywalne pytania i zobaczyć, czy to się różni. Czyli na przykład ja bardzo lubię wywiady jako badacz z użytkownikami, to jest niesamowite dla mnie źródło wiedzy. Ja bardzo lubię badania, gdzie wprowadzamy klienta w produkt, którego kompletnie nie zna i do tej pory nie używał i zadajemy mu pytanie przed i po. Czyli co on myśli o tym produkcie, jak tylko go zobaczył, powiedzmy na banerze, czy mu opowiedzieliśmy, o czym to jest, a co myśli po tym, jakby miał okazję go używać. I to są dla mnie takie badania, które bardzo dużo wnoszą, jeżeli szukamy nowych klientów, no bo gdzieś musimy do nich trafić, no, a z drugiej strony przechodząc na przykład przez produkt z klientem, którego do tej pory nie rozważaliśmy, może się na przykład okazać, o to też w sumie o tym wspomniałeś, każdy projekt ma ojców i matki i ojcowie i matki znają dobrze swoje dzieci, no ale jak wypuszczą je w świat, to może się okazać, że ich nikt nie rozumie. I to też myślę, że są dla mnie ważne badania w kontekście współpracy z firmami, żeby się upewnić, że jesteśmy z klientem, z takim klientem, firmą na tej samej stronie, jeśli chodzi o świadomość tego, kim jest użytkownik. Bo on bardzo rzadko jest tym, kogo się spodziewamy.
Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapę czy też zrobić pivot? A może do twojej organizacji wkradł się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a te ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards, jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże ci szybko sprawdzić stan zdrowia twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF-ie znajdziesz pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie, historie kryzysowe znanych marek, rozwiązania typu softy i kanwy do zaaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów, takich jak dr Aga Szustek, Szymon Negacz, Sellwise czy Damian Strzelczyk-Stutlo, czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów, wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony.
No dobrze, to wymieniłaś już tutaj dość sporo wskaźników, ale jak rozumiem, jest ich znacznie, znacznie więcej.
Tak, nawet samych wskaźników, które na co dzień my jako UX-owcy po prostu sobie mierzymy, jest multum. Customer Effort Score, czyli wysiłek, jaki wkłada użytkownik w wykonanie jakiegoś zadania. Słynny właśnie NPS, gdzie próbujemy się dowiedzieć, którzy użytkownicy nas polecają i dlaczego, jaka jest grupa, która przeważa.
Albo którzy by nas polecili, tak? Już mówiąc literalnie.
Tak, tutaj staramy się zrozumieć, jak się mówi tak naprawdę o naszym produkcie i czy mówi się dobrze, czy ta informacja jest nośna. No ale ma na przykład też coś takiego jak Single Ease Question, które bardzo fajnie pomaga nam mierzyć, czy nowa funkcjonalność działa, ale używa się go bardzo kontekstowo, czyli w momencie, jak użyłem jakiejś nowej funkcjonalności, Miro między innymi tak robi. Wyskakuje nam takie okienko, które się pyta, jak było. I wtedy oceniamy, czy było gorzej, czy było lepiej. Mamy wszystkie wskaźniki, które nam mierzą, czy klient osiągnął sukces, czy osiągnął go we właściwym czasie, czy doszedł do tego prostą ścieżką, ile razy nam zbaczał, czy właśnie nie wymyślił własnego rozwiązania, bo to też sprawdzamy, tak? Czy ścieżka, którą wymyśliliśmy dla klienta, to jest ta ścieżka, której najczęściej używa. Mierzymy błędy, mierzymy standardowe nasze wskaźniki, czyli autorytatywnie, ekspercko mierzymy sobie na warsztat projekt i przeglądamy. Mamy całą encyklopedię wiedzy psychologicznej o postrzeganiu, o interakcji, więc też jesteśmy w stanie sobie spojrzeć z perspektywy na pewne rzeczy i wywnioskować z nich.
Słyszę, że ten wór jest ogromny. I teraz jak z tego wora wybrać to, co będzie realnie potrzebne do mojego produktu cyfrowego? Czy jest na to właśnie jedna odpowiedź, czy jest na to jeden proces, czy jednak to pytanie, czy też ta sprawa jest bardziej złożona?
Ja myślę, że odpowiem tak, jak odpowiada większość UX-ów i researcherów, czego wszyscy nienawidzą. To zależy. Bo to zależy nie tylko od tego, jaki mamy produkt i na ile on na przykład jest specyficzny dla rynku. Czy mówimy o zegarkach, których używają wszyscy, czy mówimy o sprzęcie do wspinania się na wysokie budynki. To są rzeczy, które wpływają nam bardzo na to, co chcemy mierzyć. Ale na przykład to, co ja bardzo lubię robić z klientami na wstępie, na samym początku, to jest zrozumieć, zrozumieć, na co ja mam wpływ w ogóle, w całości, na co mam wpływ pośredni.
Ale ja jako użytkownik, czy ja jako właściciel produktu?
Ja jako właściciel i twórca produktu, czy osoba, grupa albo firma, która po prostu podtrzymuje ten produkt w działaniu. No bo mamy takie rzeczy, na które mamy wpływ, czyli jak wygląda interfejs, jak ludzie reagują z tym interfejsem, czy rozumieją to, co czytają, czy uniknęli błędów. No ale są też rzeczy, na które nie mamy wpływ. Na przykład nie jesteśmy w stanie zadecydować za użytkownika, na jakim urządzeniu on będzie korzystał z naszej usługi, czy z naszego produktu. A kolejną rzeczą, myślę, którą warto wtedy rozważyć, są rzeczy, które kompletnie nie mamy wpływu. Na przykład słaba jakość internetu.
Pogoda.
Pogoda, dokładnie. Na przykład bariera językowa. To są rzeczy, które owszem możemy mierzyć, no ale co nam to przyniesie, jak nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na taki problem. Więc to jest, myślę, pierwsze w ogóle sitko, przez które przesiewamy mierniki, przesiewamy nasze podejście do mierników. A potem jest też bardzo wiele metod. Google ma własną, Disney ma własną, Spotify ma własną.
Ale to trzeba mieć własną właśnie jako produkt, bo tak wymieniłaś takie produkty tak naprawdę cyfrowe. To jest po prostu, rozumiem, że oni jakby przytarli szlaki, tak, i wymyślili na bazie swoich doświadczeń jakieś utarte metody, tak?
Tak, no jeżeli na przykład myślimy o Google, Google ma w swoim portfolio niezliczoną ilość produktów, każdy w jakiś sposób inny od poprzedniego, ale oni też się liczą jako brand, jako marka, jako Google budują swoją pozycję. Więc oni stworzyli sobie taki framework, który się nazywa HART, w którym mówią o tym, na którym punkcie w danym momencie im najbardziej zależy. I Google sobie na to spojrzał z takiej perspektywy, że no dobrze, ludzie nas lubią albo nie lubią, NPS nam zasadniczo nic nie wnosi, więc podzielmy sobie na to na 4 takie segmenty, które nam w kontekście danego produktu pomogą zdecydować, które z nich są istotne. No i podzieli sobie ten HART, każda literka oznaczała co innego, czyli mamy H, happiness, na ile jest użytkownik z nas zadowolony, co o nim myśli, czy uważa, że to jest pożyteczne, trudne, łatwe. Potem mamy engagement, czyli zaangażowanie, coś, na czym nam bardzo zależy zwykle, na tym, żeby jak już użytkownik zacznie czegoś używać albo zacznie coś kupować, to żeby ta myśl została z nim jak najdłużej. No a żeby mierzyć w tym obszarze, no to musimy wiedzieć, czy nie utrudniamy jakoś specjalnie swojemu potencjalnemu klientowi używania czy kupowania naszych produktów. Adoption, czyli adopcja, i to jest coś, myślę, o czym klienci bardzo często zapominają, to jest to, że tak jak pierwsze wrażenie zostaje z nami przez całą znajomość, tak pierwsze doświadczenie w danym produkcie, z daną usługą też zostaje z nami na zawsze. Czyli jeżeli ja mam takie poczucie, że skorzystanie z mojego nowego zegarka wymaga przeczytania 40-stronicowej instrukcji, to ja nie będę z tego zegarka chętnie korzystać. Ale jeżeli ułatwimy naszemu użytkownikowi i powiemy, możesz stopniowo, możesz coś tam wchodzić, czegoś się uczyć, no to wiadomo, że ta adopcja jest łatwiejsza. I możemy to mierzyć, możemy sprawdzać, ile czasu użytkownikowi zajmuje nauczenie się jakiejś funkcji, czy zadaje na ten temat pytania. Więc to też są bardzo ciekawe wskaźniki, które nam dużo mówią o tym, szczególnie jeżeli nasz produkt jest stosunkowo młody. No i oczywiście retencja. Coś, co biznesowo ma znaczenie. Czyli to też, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, że użytkownicy widzą wartość, czyli użyteczność przede wszystkim w tym, co im dostarczamy, i korzystają z tego produktu stale, często też inwestują w niego czas, bo na przykład sobie go personalizują. Na przykład Spotify wytworzył taką wartość, taką ofertę, powiedzmy, dla użytkownika, że jak sobie zbuduje dobrze ten swój algorytm, to on będzie mnie dopieszczał tą muzyką, którą chcę. No ciężko jest nam porzucić tego Spotify'a, którego się przez ostatnie kilka lat konfigurowało. No i ostatnie, czyli task success, czyli sukces wykończenia zadania, to jest to wszystko, o czym mówiliśmy, ile coś trwa, czy jesteśmy w tym zagubieni, jak po prostu nam się idzie przez daną czynność. I to też myślę, że UX-owo zawsze powtarzam w tym, że intencja użytkownika w korzystaniu z tego, co mu dostarczamy, jest bardzo prosta. Czyli zawsze mówimy o tym, że nie po to kupujemy wiertarkę, żeby mieć dziurę, ale po to, żeby powiesić obraz. Więc jeżeli my nie dostarczymy użytkownikowi tego doświadczenia, że on ma tą dziurę, wsadzi w niego gwóźdź i powiesi obraz, to ten użytkownik tak naprawdę nie skorzystał z naszego produktu.
Tak, bardzo to jest ważne i właśnie mi przypomina się projekt, w którym razem mamy okazję uczestniczyć już od wielu, wielu miesięcy dla jednego z naszych klientów. Naszym zadaniem było stworzenie miar i zmierzyć taki główny cel, czyli zadowolenie klienta, albo na ile dobre jest doświadczenie klienta z produktem naszego klienta. No i pierwszą rzecz, którą musieliśmy zrobić, to musieliśmy zdefiniować w ogóle, czym jest dobre doświadczenie i to właśnie, co to jest, co jest podstawą tego dobrego doświadczenia. Więc, no bo ciężko byłoby w ogóle mierzyć cokolwiek, jeśli mamy tylko taką daną, jak po prostu, że to ma być dobre. Więc to, co my zrobiliśmy, to podzieliliśmy to doświadczenie na takie 4 filary. Jedno z nich tam było doświadczenie właśnie takiego zaopiekowania, doświadczenie samodzielności i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze były takie dwa inne. No i to były takie cztery filary, które mierzyliśmy w różny sposób, albo niekiedy tymi samymi wskaźnikami, o których tutaj właśnie przed chwilą powiedziałaś. Dokładnie nie pamiętam którymi, ale one się tam pojawiły. I to nie było tak, że użyliśmy ich wszystkich. Użyliśmy tylko tych, które rzeczywiście mogły wykazać, że to doświadczenie, które chcemy dać naszemu użytkownikowi, jest dobre.
No i tutaj też przy okazji tego klienta warto powiedzieć, że to nie jest tak, że jak mamy jeden wskaźnik, to możemy go na naszym produkcie użyć raz. Jest tak naprawdę nieskończona ilość kombinacji, gdzie możemy użyć na przykład czasu wykonania danej czynności albo czasu obecności na stronie, tak? I czasem on super, że jest dodatni, a czasem fajnie by, żeby było krótszy. Więc tutaj też myślę, że przy tym kliencie zadziałała taka potrzeba, że wiedzieli, co dostarczają klientowi, ale nie bardzo wiedzieli, jak w całości doświadczenia to, jak oni dostarczają ten produkt, na klienta oddziaływuje. Więc to, co my zrobiliśmy, to my faktycznie zbudowaliśmy takie filary potrzeb użytkownika i zaczęliśmy mierzyć, czy spełniamy te potrzeby, czy je dostarczamy w dobry, czy w zły sposób i używaliśmy naprawdę całej gamy i spora część z tych mierników to były dokładnie te najprostsze, o których mówiłam na początku.
Tak, właśnie. Dużą częścią tego zestawu były mierniki mierzenia satysfakcji konsumenta, czyli Customer Satisfaction Score, czyli tak zwane buźki. Tak naprawdę jest taka właśnie opowieść o tym, jak bardzo często NPS jest wykorzystywany do mierzenia doświadczenia, bo wcześniej właśnie nasz klient, który doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że to doświadczenie jest ważne, tylko właśnie mierzył je NPS-em. I o ile to jest okej, NPS jest jednym ze wskaźników, który powinniśmy mierzyć, który powie nam coś, na pewno nam coś powie, ale nie powie nam nic o przebytym doświadczeniu, w sensie wprost, albo nie powie nam o konkretnym elemencie tego doświadczenia, który składa się na tą całość.
Ja mam zawsze takie wrażenie, że my trochę jeździmy po tym NPS-ie, ale może dlatego, że o ile jest go łatwo mierzyć, stosunkowo łatwo jest wdrożyć mierzenie tego wskaźnika, to ja myślę, że wiedza o nim jest na tyle niska, że nie zdajemy sobie sprawy, że sami się sobie kopiemy w kolano. Na przykład nasz klient miał ten problem, że on się pytał użytkownika o doświadczenie z produktem w momencie, kiedy on zamówił usługę, ale jeszcze ta usługa nie była wykonana. Więc teoretycznie wszystko było dobrze, ale jeżeli gdzieś po drodze coś się wykrzaczyło i to w kontekście usługi naszego klienta nie zawsze były rzeczy od niego zależne, no to już tam ten wynik nam się troszeczkę zmieniał i troszkę inaczej by nam użytkownik o tym powiedział. Więc z jednej strony im wychodziło, że dobrze, a z drugiej strony widzieliśmy, że to się nie przekłada na inne wskaźniki, że nam ten użytkownik wcale jakoś tak strasznie nie zostaje. No i tak jak mówisz, musieliśmy sobie wyjaśnić, czym jest to doświadczenie i kiedy powinniśmy je mierzyć, na jakim etapie i z czym porównać, żeby w ogóle móc powiedzieć, że to doświadczenie jest dobre albo złe.
Mierzenie nie jest takie proste i widzimy to w pracy z naszymi klientami, znamy to z naszego doświadczenia i takie główne problemy, które wiążą się z mierzeniem doświadczenia klienta, to są między innymi problem z tym, że nie mamy danych wejściowych i wiele właśnie takich inicjatyw, gdzie coś próbujemy mierzyć, no nie posiada tej danej wyjściowej, do której możemy porównać zmianę. Ale jest wiele innych jeszcze, prawda, Asia?
Tak, i tutaj nie bez powodu mówimy o badaniach i o testach, bo na przykład w biologii każdy test powtarza się w nieskończoność, ale nie robimy tego w innym pomieszczeniu, z innymi składnikami, w innej temperaturze. Staramy się, żeby za każdym testem te warunki były zbliżone i wtedy tak naprawdę wiemy, czy pojawia się jakaś różnica. Jeżeli zmienimy drobny detal w tym teście i jeden, a nie 300, to wiemy, jak ten detal wpłynął na nasz test. I to jest, myślę też, że jeden z tych błędów, które popełniają często nasi klienci, to jest to, że wprowadzamy wszystkie zmiany naraz i wtedy nam coś skoczyło albo nam coś spadło, tylko my nie wiemy dlaczego, nie wiemy, który z tych czynników zadziałał. A oprócz tego jeszcze musimy myśleć o czynnikach zewnętrznych. Czyli nie wprowadza się zmiany sklepu w Black Friday, kiedy wszyscy rzucają się na zakupy i nagle otwierają swój ulubiony sklep i interfejs wygląda inaczej.
To jest chyba za każdym razem powtarzająca się historia i na szczęście doświadczenie uczy pewnego spokoju. Kiedy na przykład budujesz koszyk, czy też w ogóle jakąś część interfejsu sklepu i nagle spada konwersja i jest oczywiście wielki problem, bo co to się dzieje, prawda? A tutaj należy pamiętać o tym, że bardzo często takie sytuacje niestety dzieją się, albo pamiętamy je, no bo one są właśnie pełne emocji. Dzieją się zazwyczaj w takich momentach jak długi weekend, święta i wtedy klienci przychodzą i mówią, Boże, spadła konwersja, musimy coś natychmiast zrobić. Ja już ze spokojem podchodzę do takich sytuacji, bo rzeczywiście to się zdarza bardzo często. I należy pamiętać, że właśnie wtedy takich zmian się nie wprowadza. Albo inaczej, należy patrzeć trochę przez pryzmat tego, co się dzieje czy pada deszcz na przykład.
Myślę, że już się nie odkleimy od tego przykładu, ale tak, to jest myślę trudne do zrozumienia, szczególnie w sytuacji, kiedy mam jakiś zespół, który idzie określoną ścieżką, bada swój kawałek. Ja myślę, że to jest nasza przewaga jako UX-ów i też trochę moja jako service designera i moja ulubiona część tej pracy, że ja mogę wstać, stanąć na stole, spojrzeć w dół i ja mam szerszy obraz. I ja widzę, jak nam się te naczynia wzajemnie łączą i jak na siebie wpływają. Nie jest tak, że jestem skupiona na jednym konkretnym wskaźniku celu, którego muszę pilnować, bo wtedy, tak jak mówisz, można bardzo łatwo wpaść w tą pułapkę, że coś nam skoczyło i jest lepiej, a drugiego dnia już jest 3 razy gorzej. Ale też może być na przykład, że coś zmieniliśmy i w pierwszym odruchu nam spadło, a potem nagle nam poszybowało w górę. Więc ze spokojem, bez nerwów, trzeba obserwować, co się dzieje dalej. Trzeba zrozumieć, jak te dane się zmieniają i tak naprawdę, kiedy już mamy trochę tych danych, kiedy już mamy już do czego ich porównać, czyli na przykład minęły już powiedzmy te 2 tygodnie i widzimy, że nam odbija ten wskaźnik, zaczyna nam z powrotem wracać do właściwego poziomu, no to wtedy możemy się zastanawiać, czemu akurat w tym momencie. Ale, no właśnie, klienci są niecierpliwi.
Tak, no i jeszcze myślę, że taka pułapka, znowuż nawiążę do tego MPS-a, ale on ilustruje pewną fajną rzecz, która mówi o tym, jak zadawać pytania i jakby do czego realnie się odnosimy, jak pytamy naszych klientów, czy odnosimy się do czegoś, co rzeczywiście miało miejsce, czy czegoś, co potencjalnie mogłoby mieć miejsce. I to jest super ważne, żeby nie zadawać deklaratywnych pytań, albo nie zadawać pytań o doświadczenie, które się jeszcze nie zakończyło, prawda?
No w ogóle formułowanie pytań w researchu, to w każdym badaniu, to jest sztuka pełna pułapek. I myślę, że nie ma badaczy idealnych, którzy nigdy w taką pułapkę nie wpadli. Ale tak, myślę, że bardzo ważnym jest zrozumienie, że zadanie pytania w konkretny sposób może nam zdefiniować odpowiedź. Czyli jeżeli jesteśmy twórcą jakiegoś produktu A, no i chcemy zobaczyć, czy użytkownicy ten produkt polecają, to jeżeli zapytamy, czy poleca pan produkt A, no to jakby już nadajemy kontekst tej odpowiedzi. Ale jeżeli na przykład zapytamy z grupy produktów na rynku, które robią to, który produkt by pan polecił, to ileś tam razy usłyszymy A, a ileś razy usłyszymy B albo C, ale wtedy możemy miarodajnie powiedzieć, możemy mieć jakąś dozę pewności sporą, że faktycznie dostajemy taką odpowiedź, że nam szczerze użytkownicy mówią, bo coś, o czym też zapominają, mam wrażenie, bardzo często nasi klienci i nasi menadżerowie w różnych firmach, z którymi współpracujemy, to jest to, że oni mają tendencję do mówienia tego, co chcemy usłyszeć. Więc jeżeli zadajemy w ankiecie pytanie jakiemuś użytkownikowi, a odpowiedź na ankiety takie, które wyświetlają się, sami zresztą wiecie, jak rzadko się wyświetla te ankiety, na ileś tysięcy użytkowników, tak około 7% na nie odpowiada, więc jeżeli oni już poświęcą ten czas i chcą nam odpowiedzieć na tą ankietę, to też nie chcą nam sprawiać przykrości, no. Bo już tam wyrzuciliśmy tą ankietę, chcemy wiedzieć, tak doceniamy ich. To oni będą jakby odpowiadać na to pytanie trochę tak, jak oni sobie wyobrażają, że my byśmy chcieli. A nam zależy na tym, żeby oni nam powiedzieli prawdę. I to sformułowanie pytania tak właśnie, żeby uzyskać odpowiedź bez tego zaciemnienia, rozwodnienia, no to jest sztuka.
No dobrze, to myślę, że będziemy już kończyć. Dziękuję ci, Asia, za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że w końcu udało ci się dolecieć z Madery tutaj, że w końcu udało się nam porozmawiać, bo pracujemy już ze sobą bardzo długo. Ale złapać się na podcast naprawdę nie jest to łatwe zadanie. Jeśli macie w ogóle do nas pytania do Asi, proszę wejdźcie na stronę www.designzima.com i na samej górze w menu możecie wybrać przycisk Zapytaj eksperta i na pewno się z tobą, drogi słuchaczu, słuchaczko, skontaktujemy i na pewno będzie szansa na to, żeby z Asią porozmawiać. I jeszcze może słowo o samych miarach. W naszej pracy absolutnie ważne jest mierzenie. Mierzenie doświadczenia klienta, mierzenie doświadczenia użytkownika, pacjenta, kimkolwiek by ta docelowa osoba by nie była, jest absolutnie ważne, żeby rozwijać produkty cyfrowe. Nie jest to łatwe, jest to skomplikowane. Na szczęście są frameworki, są miary, jest ich całkiem sporo, które można wykorzystać, natomiast trzeba to robić umiejętnie, a wtedy na pewno przyniosą one wartość.
Można to tylko podsumować jednym zdaniem, które też jako UX-y często powtarzamy, że bardzo trudno jest rozwiązać problem narzędziami, którymi się go stworzyło, więc im więcej narzędzi nowych zaadaptujemy, im więcej metodyk poznamy, tym większa szansa, że te problemy rozwiążemy. I dlatego jako UX się poleca.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.